Kiedy chcemy przekazać jakąś trudną prawdę, coś, co jest skomplikowane w swojej treści, najlepiej jest to zrobić przy pomocy jakiejś metafory. I w liście do Hebrajczyków właśnie tak jest. List do Hebrajczyków jest jedną z najbardziej skomplikowanych ksiąg Nowego Testamentu. Jeżeli ktoś z was w ciągu zeszłego tygodnia próbował go przeczytać, to być może takie właśnie mieliście odczucia, że pierwszy, drugi rozdział człowiek zaczyna już tracić wątek. I autor listu do Hebrajczyków dobrze rozumiał tę zasadę, że kiedy chcesz przekazać coś skomplikowanego, trzeba znaleźć dobrą metaforę. I list do Hebrajczyków jest pełen metafor, najróżniejszych metafor. Metafor, które splatają się ze sobą, które rozwijają myśli, które on chce, aby każdy chrześcijanin zrozumiał i przyjął do serca. I taką najważniejszą metaforą, metaforą, która splata całą księgę, to jest metafora drogi. I to nie byle jakiej drogi. Nie chodzi tylko o to, że idziemy gdzieś, ale to jest droga, którą przemierzamy śladem tych, którzy szli przed nami. Jest to droga, która wiedzie nas na bezdroża. Tam nie ma łatwo, tam nie jest trudno. To jest droga pustynna. Nie? Idziemy śladem patriarchów Starego Testamentu, a przede wszystkim idziemy śladem Mojżesza i narodu wybranego w ich pielgrzymce do ziemi obiecanej. I wszystko, co się roztacza przed nami, do Hebrajczyków, jest właśnie jakby kolejnymi etapami tej drogi, ale powiem wam, to jak on nas prowadzi jest naprawdę zaskakujące. Bo będziemy przechodzili obok grobów tych, którzy tej wędrówki nie skończyli, którzy umarli na pustyni. Zatrzymamy się przy arcykapłanie i będziemy zastanawiali się, kim jest arcykapłan, w jaki sposób człowiek staje się arcykapłanem i co z tego wynika. Przyjrzymy się przybytkowi, namiotowi spotkania, temu, który poprzedzał świątynię Bożą, bo kiedy Izraelici szli przez pustynię, to właśnie tam przychodzili, żeby spotkać się z Bogiem. Dogonimy tych, którzy poszli przed nami. Tych, którzy są według naszego pojęcia już dawno martwi, a autor listu do Hebrajczyków przedstawia jako żyjących i czekających na nas po to, żebyśmy wszyscy razem weszli do miasta w niebiosach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Ale zanim wyruszymy w tą drogę, zanim zajmiemy się tą wędrówką, wszystko zaczyna się na górze Synaj, w miejscu, w którym Izraelici zatrzymali się po wyjściu z Egiptu, w którym zostało nadane prawo, w którym Bóg objawił im swoją wolę. I autor rozpoczyna list do Hebrajczyków mówiąc wprost, bez żadnych wstępów, bez żadnego zapraszania czy zagajania. Mówi, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców, przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna. I w pewnym sensie to by było na tyle. Cała treść, cały sens listu do Hebrajczyków zawiera się w tych pierwszych słowach. Cała reszta jest jedynie rozwinięciem i komentarzem. Wszystko, co najważniejsze, co on chce nam przekazać, powiedział już od razu w pierwszych słowach swojego listu. Często teolodzy mówią, że skrótem czy zdaniem skracającym, wyrażającym cały list do Hebrajczyków jest to, że Jezus jest lepszy. Jezus jest lepszy od Starego Przymierza, Jezus jest lepszy od Mojżesza, od arcykapłanów, od ofiar, które były kiedyś składane. No i to prawda, w warstwie teologicznej tak jest. Ale cały list wyraża się właśnie w tym zdaniu. Bóg przemawiał do naszych ojców kiedyś, dawno, przez proroków, ale teraz przemówił do nas, przez Syna. I to zrozumienie tej różnicy, zrozumienie tego, jak to się ma do siebie, jest właściwie tym, co najważniejsze według autora. Kiedy tę kwestię zrozumiemy, wszystko inne będzie nam się układać. I to jest naprawdę takie porównanie, które będzie nam towarzyszyło przez cały list. Jak było kiedyś i jak jest teraz. I dlaczego to, co jest teraz, jest lepsze od tego, co było kiedyś. Bóg przemawiał dawnymi czasy, ale Bóg przemówił do nas, teraz. Do ojców, ale teraz to myśmy usłyszeli Jego głos. I kiedyś przemawiał przez proroków, ale do nas przemówił przez samego Syna. Pozwólcie, że zmarnuję szansę na powiedzenie najkrótszej serii kazań w naszym kościele. I zamiast zatrzymać się w tym miejscu, spróbujemy zanurzyć się w całe 13 rozdziałów listu do Hebrajczyków. Dzisiaj będziemy omawiali tylko dwa pierwsze. Zaraz po tych słowach autor mówi o tym, jaki jest Jezus. Mówi Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem Bożej chwały i odbiciem Bożej istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Niczym w jakimś wczesnochrześcijańskim hymnie mówi nam o tym, jaki jest Syn. I wymienia 7 rzeczy na jego temat. Jeżeli ktoś z was ma jakieś zacięcie teologiczne i lubi takie rzeczy, to aż pewnie przełykacie ślinę na myśl o tym, co teraz w tym liście będzie napisane. 7 rzeczy. Wiecie, wszystkie dawne kazania miały 7 punktów. To dopiero my sprowadziliśmy je do 3. Ale autor tego listu wcale nie rozwija tych 7 rzeczy. Tak naprawdę rozwija tylko 2 ostatnie. O 2 innych wspomina krótko, a resztę pomija zupełnie. Dlaczego? Dlatego, że dla niego to nie jest wcale wykład teologiczny. Nie chodzi o to, żeby nakarmić nasze umysły. Nie chodzi o to, żebyśmy stali się wykształconymi w zrozumieniu teologicznych implikacji wcielenia Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania. Dla niego wszystko, co napisał, tak na dobrą sprawę służyło temu, żeby przemówić wprost do nas, żeby nas napomnieć. Bo tak on sam traktuje ten list. Na końcu listu mówi: przyjmijcie, bracia, to słowo napomnienia, które do was skierowałem. Jego celem nie jest wyjaśniać nam teologii, chociaż tej teologii jest bardzo dużo. Jego celem jest napomnieć nas, wstrząsnąć nami, zachęcić nas. Tak naprawdę list do Hebrajczyków jest kazaniem. Złożonym kazaniem, skomplikowanym, ale kazaniem. Kazaniem, które jest skierowane, to jest zaskakujące, do ludzi, którzy są zniechęceni. Do ludzi, którzy kiedyś wyruszyli w tę drogę, którzy podjęli ten wysiłek pójścia za Chrystusem, ale później z jakiegoś powodu, ze zmęczenia, ze zniechęcenia, ze strachu, z obaw, z prostej niepewności o życie, to przyniesie kolejny dzień, zastanawiają się, czy może nie zrezygnować, czy może się nie zatrzymać, czy może nie wrócić tam, skąd wyszli. I to jest obraz w liście do Hebrajczyków. On kieruje te słowa do ludzi, którzy w swojej wierze osiadli, którzy się zniechęcili, którzy nie wiedzą, czy jest sens iść dalej. I przez cały list on mówi: jest sens iść dalej. Zróbcie wszystko, żeby iść dalej. W jego omówieniu napomnienie składa się z 2 rzeczy. Z ostrzeżeń i zachęty. I te 2 wątki będą przeplatały się przez cały list do Hebrajczyków. Będzie nas ostrzegał. Będzie nas ostrzegał mocnymi słowami. Powiem wam, że w liście do Hebrajczyków są jedne z najostrzejszych ostrzeżeń w całym Nowym Testamencie. Padają słowa tak ostre, że my już rzadko czytamy je z kazalnicy w naszych kościołach. Bo przywykliśmy, że w chrześcijaństwie wszystko ma być pięknie, ładnie i tylko zachętami należy operować. Ale nie autor listu do Hebrajczyków. On będzie nas ostrzegał. Ostrzegał przed rezygnowaniem, ostrzegał przed zawracaniem do miejsca, z którego wyszliśmy. Ale będzie też nas zachęcał. Będzie mówił nam o tym, jak wspaniały jest cel, do którego zmierzamy. Jak wspaniała nagroda czeka nas, jeżeli będziemy wiernie i wytrwale podążać za Jezusem. I robi to przez cały list. To wszystko, co mówi w wersji teologicznej, to wszystkie prawdy, którymi nas karmi teologiczne, służą jedynie po to, żeby później przemówić do nas w formie ostrzeżeń i zachęty, żeby nami wstrząsnąć. Wiecie, można powiedzieć, że po czytaniu listu do Hebrajczyków powinniśmy wszyscy cierpieć na zespół wstrząśniętego chrześcijanina. Powinniśmy potrzebować kilka godzin, żeby dojść do siebie, jeżeli poważnie potraktujemy te słowa. I to jest jego cel. I to będziemy spróbowali odtworzyć w czasie tych kazań. Więc to nie będą łatwe kazania. Czasami padną tu trudne słowa, ale też padną wspaniałe obietnice, które w tym liście są zawarte. Kiedy idzie dalej, pisze: i syn, ten wspaniały syn, przez którego Bóg nas przemówił, który zawiera w sobie te 7 wielkich teologicznych elementów, stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znakomitsze, znamienitsze od nich odziedziczył imię. I później jest cały fragment, który mówi o tym, dlaczego jest Jezus jest większy od aniołów. Jeżeli czytaliście list do Hebrajczyków ostatnio, to pewnie zastanawiacie się, ale o co tu chodzi? Skąd ci aniołowie? Skąd oni się wzięli? Dlaczego to jest nagle ważne? Dlaczego aniołowie są pierwszą rzeczą, o której on mówi? Wiecie, to jest trudność, jaką mamy w liście do Hebrajczyków, że my tymi Hebrajczykami nie jesteśmy. To jest konsekwencja czytania cudzej korespondencji. Że chociaż widzimy, co zostało napisane, nie jesteśmy w stanie postawić się do końca na miejscu osób, które te słowa pierwsze czytały. Ale dla Hebrajczyków, dla pierwszych adresatów tego listu, ci aniołowie są tam od samego początku. Tak naprawdę, gdyby Izraelita, gdyby Żyd w tamtych czasach czytał te słowa, czytałby je mniej więcej tak. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg za pośrednictwem aniołów dawnymi czasy do ojców przez proroków, a ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. My nie widzimy już tego tak bardzo, ale w przekonaniu ówczesnych Żydów Bóg, kiedy komunikował się z ludźmi, zawsze robił to za pośrednictwem aniołów. I doszło do tego, że nawet te historie biblijne, które my czytamy, nie znajdujemy tam w ogóle aniołów, dla Żydów było oczywiste, że aniołowie byli tam obecni i pośredniczyli, bo nie można zobaczyć Boga i żyć, bo nie można bezpośrednio zetknąć się z Bogiem. Pamiętacie historię o tym, jak Bóg powołał Mojżesza? Pamiętacie tam jakiegoś anioła? Pamiętacie, kiedy Bóg nadawał prawo na górze Synaj? Przypominacie sobie jakichś tam aniołów? Ale dla Żydów było oczywiste, że aniołowie byli tam obecni. I znajdujemy to w Nowym Testamencie. Kiedy Szczepan mówi swoje kazanie, wielkie kazanie przed tym, kiedy go kamienowali, mówi tego Mojżesza, którego się zaparli Izraelici, mówiąc, kto cię ustanowił przełożonym i sędzią, tego posłał Bóg jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła, który mu się ukazał w krzaku. On, Mojżesz, w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi. On też otrzymał słowa żywota, aby nam je przekazać. My nie widzimy tam aniołów, ale dla Żydów one zawsze były tam obecne. To aniołowie przekazywali Boże Słowo. I zakon, najważniejsza rzecz dla każdego Żyda, była dana za pośrednictwem zakonu, przepraszam, aniołów. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak go wam dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. I pisze Paweł później, czym więc jest zakon? Został on dany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka Chrystusa, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika, do Mojżesza. Więc gdzie są ci aniołowie w liście do Hebrajczyków? Skąd się wzięli? Właśnie stąd, z samego początku. Oni byli tymi, którzy jako pierwsi przynieśli czy głosili ludziom Boże Słowo. I jak będziemy czytać inne księgi prorockie, jeżeli czytacie Stary Testament, pamiętacie, kiedy Bóg przemawiał do Daniela, czynił to za pośrednictwem aniołów. Kiedy Izajasz miał wizję Boga, Bóg objawia mu swoją wolę za pośrednictwem aniołów. Kiedy Jan, autor Apokalipsy, widzi wizję w niebie, przychodzi do niego anioł, który do niego przemawia. Dla nich to było oczywiste. Zobaczyć anioła to znaczy tyle, co spotkać się z Bogiem. Bliżej do Boga zbliżyć się nie było można. I to jest właśnie ta trudność, którą mamy w liście do Hebrajczyków. I często będziemy się musieli z nią spotkać. I często będzie tak, że będziemy musieli spróbować najpierw zrozumieć, co myśleli i jak rozumieli te rzeczy Hebrajczycy. I dopiero wtedy ten list zacznie stawać się dla nas zrozumiały. Więc mamy podwójne zadanie do wykonania. Najpierw musicie przeczytać cały Stary Testament. Dopiero potem będziemy w stanie zrozumieć list do Hebrajczyków. Ale nie zdążymy przeczytać całego Starego Testamentu, więc będę starał się to krótko wam przedstawić. Ale teraz widzicie, dlaczego tak zrozumiałe, jasne i naturalne staje się całe to rozważanie o aniołach. Dlaczego Syn jest ważniejszy niż aniołowie. Bo teraz Bóg przemówi do nas nie przez aniołów, nie przez pośredników, ale bezpośrednio przez Syna. I Syn stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Jakie imię odziedziczył? Właśnie Syn. Wiecie, kiedy tutaj jest mowa o Synu, to nie chodzi o, że On jest drugą osobą Trójcy Świętej, tak jak my najczęściej myślimy, ale to jest Syn jako tytuł, jako szczególny tytuł, który przynależny był Mesjaszowi, który przynależny był Królowi. Później jest 7 cytatów ze Starego Testamentu. Znowu ta 7. Mówiłem wam, że oni wszystko na 7 punktów mieli. I te cytaty mają pokazać, że Syn od samego początku był kimś większym niż aniołowie. Że Syn był królem. Cytuję z psalmu 2. Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. Jest to psalm, który skierowany jest do króla izraelskiego. I później cytat, ja mu będę ojcem, on będzie mi synem. To są słowa ze wspaniałej obietnicy, jaką Dawid otrzymał od Boga, że nie będzie końca jego królestwa, że nie będzie końca linii Dawida na tronie Izraela. Że Bóg kiedyś powoła wielkiego proroka, wielkiego króla, Mesjasza i nazwie go swoim synem i będzie mu ojcem. I tak samo, kiedy wyprowadza pierworodnego na świat, w kolejnym psalmie mówi, i aniołowie będą oddawać mu pokłon. Pokłonią mu się wszystkie istoty niebieskie. I później mówi, że ten syn zasiada na tronie. I nie byle jakim tronie, ale tronie, które jest niewzruszonym. Aniołowie są sługami. Aniołowie są ciągle w ruchu. Oni są posyłani i istotą jest to, żeby działać. Oni są jak wichry, oni są jak ogień. Mają swoją pracę do wykonania, ale syn zasiada na tronie, aby rządzić. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego z Twoich towarzyszy. I co więcej, to królestwo jest wieczne i niewzruszone i nigdy nie będzie mu końca. Bo Pan, który ugruntował ziemię, który stworzył całe niebo, chociaż wszystko wokół przeminie, On będzie trwał, On zostanie. Pamiętacie, wiecie, do Hebrajczyków na końcu są słowa Jezus Chrystus, wczoraj, dzisiaj, ten sami na wieki? To są słowa, które odnoszą się do początku tego listu. On jest Królem, który trwa. Wszystko przeminie, ale nie On. Zniknie ziemia, zostanie zwinięta jak płaszcz, ale Bóg, Syn, Król będzie trwał wiecznie. A aniołowie? Aniołowie są tylko sługami. Sługami posłanymi po to, żeby służyć tym, którzy mają dostąpić zbawienia. Wiecie, w tym miejscu zaczyna troszeczkę zmieniać swoją argumentację. Pokazuje, dlaczego Syn jest większy od aniołów. Teraz pokazuje, że ci aniołowie w gruncie rzeczy mają służyć nie tylko Synowi, ale nam. Nam, którzy jesteśmy zbawieni. I ponieważ teraz pójdzie trochę inną stronę swoją argumentacją, właśnie w tym miejscu pada pierwsze poważne ostrzeżenie w liście do Hebrajczyków. W tym miejscu, bo w tym miejscu on najmocniej zaznaczył różnicę między Synem a aniołami. I mówi wprost, skoro my z taką powagą traktowaliśmy to, co zostało powiedziane przez aniołów, prawo mojżeszowe, i każde przekroczenie tego prawa było groźnie karane w bardzo ostry sposób, to pomyślcie tylko, co się z nami stanie, jeżeli zlekceważymy to, co powiedział do nas Syn. Ale my będziemy dzisiaj się zatrzymywali na końcu drugiego rozdziału w naszych rozważaniach, więc pozwólcie, że do tego ostrzeżenia wrócimy później, a teraz pójdziemy dalej argumentacją na temat aniołów. Bo piszę zaraz później, bo właśnie takiej dygresji, bo to nie aniołom poddał Bóg świat, który ma przyjść. Bo to nie dla aniołów przeznaczony jest świat, który ma nadejść, który Bóg stworzy, kiedy przeminie to niebo i ta ziemia. O którym mówimy, który jest nam na myślach, na który czekamy, którego pragniemy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział, czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go na krótko, nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go, wszystko poddałeś pod stopy jego. Pozwolę sobie na małą dygresję. Ktoś kiedyś, gdzieś powiedział, powiedziałem wam, że ten list jest jak kazanie. Dla mnie tego rodzaju teksty są niemalże tego potwierdzeniem. Autor tego listu zachowuje się tak, jakby w ostatniej chwili sobie przypomniał o jakimś fragmencie biblijnym, ale nie miał czasu sprawdzić, gdzie to dokładnie jest. I mówi, no i pamiętacie, ktoś kiedyś gdzieś powiedział. I jest kilka takich miejsc w tym liście, które mają właśnie taki charakter, jakby dosłownie ktoś stał za kazalnicą i do nas mówił. Popatrzcie tylko na to. Na końcu listu jest napisane, proszę was bracia, przyjmijcie to słowo napomnienia, bo krótko do was napisał. 13 rozdziałów, jeden z najdłuższych listów Nowego Testamentu i tak złożony, że przepalają nam się obwody w mózgu. Żeby to przeczytać na głos, potrzebujemy od 40 do 50 minut. A on mówi, no i to było krótko. O tym mamy wam wiele do powiedzenia, ale trudno to wam wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Dopiero trzecia godzina kazania, a niektórzy już ziewają. Nie potraficie dłużej słuchać? I absolutny faworyt, i dla mnie fragment, który rozstrzega wszystko. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu. To był typowy kaznodzieja. Kaznodzieja, który miał wiele do przekazania i ciągle patrzył na zegarek, zastanawiał się, dlaczego ten czas tak szybko mija. Ten fragment, którego nie potrafił sobie przypomnieć w tym liście, to jest psalm 8. Jeden z niesamowitych psalmów. Psalmów, które ja pamiętam, bardzo lubiłem jako nastolatek i którego nawet jeden pierwszy z psalmów, którego nauczyłem się na pamięć. Jest to psalm, który mówi o człowieku, o Bogu, który stworzył człowieka i o tym, jak wielką, wspaniałą przyszłość Bóg przeznaczył człowiekowi na całe jego życie. Panie Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa, z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, to myślę sobie, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego. Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwa niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Piękna poezja, prawda? Jeżeli patrzycie na to uważnie, to zauważyliście małą różnicę, że niewiele tu jest o aniołach, tak jak cytuje to autor listu do Hebrajczyków. I często, kiedy studiujemy ten list, zastanawiamy się, skąd są takie dziwne rozbieżności między cytatem a tym, co znajdziemy, kiedy otworzycie tekst w Starym Testamencie. Wyjaśnienie jest proste. Autor korzystał z greckiego przekładu Starego Testamentu, z tak zwanej Septuaginty. Być może pisał ten list do ludzi, którzy wcale nie potrafili czytać po hebrajsku i tak jak my czasami sięgamy po takie tłumaczenie, jakie mamy, bo innego akurat nie ma i nie potrafimy wejść w ten tekst oryginalny, posługiwał się przekładem z języka greckiego. I dokładnie tak w języku greckim to było ujęte, jak on cytował, że syn człowieczy został na krótko uczyniony mniejszym od aniołów. Ale tak naprawdę chodzi mu o coś innego. Autor listu do Hebrajczyków jest bardzo spostrzegawczym człowiekiem i lubi zadawać trudne pytania. Mówi, pamiętajcie, ten psalm mówi o człowieku, o tym, jak wspaniale Bóg stworzył ten świat i że cały ten świat poddał człowiekowi. Ale rozejrzyjcie się dookoła. My wcale nad tym światem nie panujemy. Ten świat wcale nie jest tam tak poddany, jak powinno być. Poddawszy mu, człowiekowi, wszystko, wynikałoby stąd, że nie pozostawił niczego, co nie było mu poddane. Ale gdy patrzymy wokół, nie widzimy jeszcze, żeby człowiekowi wszystko było poddane. Ta rzeczywistość, która jest wokół nas, wcale nie jest nam posłuszna. Wcale nie jesteśmy ukoronowani stworzenia, ale przeciwnie, żyjemy w strachu i niepewności, co nam życie przyniesie. To nie my panujemy nad zwierzętami, ale często to one panują nad nami. To nie my panujemy nad światem, ale ten świat wzbudza w nas lęk. Mówi, dlaczego tak jest, skoro tak jest napisane w Starym Testamencie, dlaczego nie widzimy tego w swoim życiu? Lubię takie myślenie. Lubię kogoś, kto czyta Biblię uważnie i zadaje trudne pytania. I mówi, powiem wam dlaczego, bo ten psalm nie do końca mówi o nas. To znaczy mówi o nas, ale jeszcze nie teraz. Bo teraz to nie my jesteśmy wypełnieniem tego psalmu, ale Jezus. Bo widzimy raczej tego, który choć był synem, choć był większym od aniołów, na krótko został uczyniony od nich mniejszym. Jezusa, który został ukoronowany chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. I tu się zaczynają obietnice. Tych obietnic, tych zachęt będzie bardzo dużo w tym liście. Mówi, że Jezus, to On wypełnia ten psalm. To On został na krótko uczyniony mniejszym od aniołów i to On teraz zasiada na tronie. Ale zanim zasiadł, on stał się człowiekiem po to, żeby za każdego z nas zakosztować śmierci. Żebyśmy to my nie musieli kosztować jej, ale żeby to on wziął na siebie tą karę, która miała na nas spocząć. Jezus umarł po to, żebyśmy my nie musieli umierać. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, to jest Jezusa, uczynił doskonałym przez cierpienia. To są niesamowite słowa. Słowo sprawca jest takim kluczowym słowem. Trudno go przetłumaczyć. Występuje dwa razy w Dziejach Apostolskich. Tam na przykład tłumaczone jest jako książę. Książę życia. To słowo sprawca ma w sobie szeroki spektrum znaczeń. To znaczy źródło, to znaczy autor, to znaczy pionier, to znaczy przewodnik, to znaczy lider. Można było powiedzieć, że to jest na dzisiejsze czasy ktoś, kto założył firmę sam. Z własnej działalności gospodarczej, w garażu czy gdzieś w domowym biurze i rozwinął ją w wielkie przedsiębiorstwo i cały czas na czele tego przedsiębiorstwa pozostaje. On to wszystko zaczął, od niego się to wszystko zaczęło, zgromadził wokół siebie wspaniały zespół ludzi i cały czas im przewodzi, cały czas prowadzi ich dalej. To jest właśnie idea tego słowa. Jezus, On zaczął naszą wiarę i On nadal idzie przed nami, a my podążamy za Nim. A później jest słowo o tym, że uczynił go doskonałego przez cierpienia. I to jest takie zaskakujące. Jak Syna Bożego, jak bezgrzesznego Syna Bożego można uczynić doskonałym? To wcześniej on nie był doskonały? I nie chodzi tutaj o doskonałość w sensie moralnym. Nie chodzi o to, że Jezus był gorszy i dopiero później stał się lepszy, ale raczej o istotę doskonałości jako dopełnienia. To jest dokładnie tak, jakbyście mieli układankę przed sobą i nagle zabrakłoby wam jednego ważnego elementu. I dopóki tego jednego elementu nie ma, ten obraz nie jest doskonały. Ta doskonałość przejawia się w pełni. I autor listu Hebrajczyków mówi niesamowitą rzecz, że dopiero cierpienie Jezusa sprawiło, że ten obraz stał się doskonały. Żydzi byli przekonani, że Mesjasz ma przyjść i wyzwolić ich od Rzymian, od wszystkich innych oprawców, ale nie rozumieli, że Mesjasz ma cierpieć. A autor listu Hebrajczyków mówi, ale dopiero to cierpienie sprawiło, że on stał się w pełni tym, kim miał się stać od samego początku. I dopiero wtedy wszystko zaczęło się ze sobą łączyć. Dopiero wtedy wszystko zaczęło mieć sens. I to jest doskonałość, o której pisze. Poprzez cierpienie, które Jezus przeszedł, wszystko zaczęło się w końcu układać. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, którzy są uświęcani, z jednego są wszyscy, z Boga. Z tego powodu nie wstydzi się nazwać ich braćmi, mówiąc, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia i znowu ufność w nim pokładać będę i znowu oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Pamiętacie początek listu? Jezus jest synem, który jest daleko większym od aniołów. Ale teraz stał się człowiekiem, i dzięki temu, że stał się człowiekiem, że cierpiał, że dopełnił Bożego planu, my stajemy się Jego braćmi. My, którzy nigdy nie moglibyśmy dorównać aniołom, zostajemy postawieni obok Niego, obok Syna. On staje się dla nas takim starszym bratem i nie wstydzi się nazywać nas swoimi braćmi. Bo prowadzi nas do Boga, bo wszyscy przez Boga zostaliśmy stworzeni. I to jest ten obraz, który autor chce nam przekazać. On jest synem. Synem, Bożym pomazańcem, jak nikt inny w całej historii świata. I właśnie On przyszedł do nas, aby uczynić nas swoimi braćmi. I to cierpienie, przez które przeszedł, miało właśnie nam to pokazać. Pamiętacie ten werset, który cytuję? Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. To jest werset z psalmu 22. Pewnie zastanawiacie się, a skąd ja mam wiedzieć, co jest w psalmie 22? Psalm 22 to jest psalm, który zaczyna się od słów Boże, mój Boże, dlaczegoś mnie opuścił. Teraz brzmi znajomo? To jest psalm, którego słowa Jezus zawołał z krzyża. I kilka tygodni temu czytaliśmy cały ten psalm. Psalm, który ma niesamowitą strukturę, bo 3/4 tego psalmu opowiada właśnie niemalże w szczegółach, kilkaset lat wcześniej, 1000 lat wcześniej, o cierpieniu, którego Jezus doświadcza na krzyżu. O wszystkich rzeczach, które go tam spotkały. O tym, że jego szatę, rzucano o nią losy, że przebodli jego bok, że szydzą z niego, że cierpią, że otoczyli go jak zwierzęta. Ale to nie wszystko, bo w tym momencie psalmista, autor tego psalmu, woła do Boga o uwolnienie, o wyzwolenie i otrzymuje je. I następuje zwrot w tym psalmie. I to właśnie w tym momencie, kiedy otrzymuje Boże uwolnienie, mówi, a teraz będę Cię chwalił, Boże. Teraz będę opowiadał o Tobie wszystkim moim braciom. I cytując ten fragment z tego psalmu, to tak jakby on mówił, słuchajcie, Jezus cierpiał, Jezus umarł, ale zmartwychwstał. I to zmartwychwstanie jest właśnie tym przełomem, na który czekaliśmy, dzięki któremu my stajemy się braćmi Jego. Tego, którego śmierć nie jest w stanie pokonać. Tego, który sam pokonał śmierć. Skoro więc zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, skoro inne dzieci żyją w ciele, On również stał się człowiekiem, On również miał ich udział, aby przez swoją śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz za potomstwem Abrahama. Bóg nie zrobił tego wszystkiego dla aniołów. On to zrobił dla nas, dla ludzi. Cały ten plan był na nas skoncentrowany. Jezus przyszedł, aby przez swoją śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią. Wiecie co, kiedy Izraelici czytali te słowa, aby wyzwolić wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią całe życie byli w niewoli, ich myśli automatycznie powracały do niewoli egipskiej. Bo to był obraz, od którego zaczął się cały ich naród. Kiedyś Izraelici całe życie żyli w niewoli, nie znali innego życia. Ale wtedy Bóg powołał swojego posłańca, Mojżesza, i posłał go do nich, który był spośród nich, ale inny. Mojżesz, który był Żydem, ale nie wychował się wśród Żydów, tylko wywołał się na tronie Faraona, na dworze Faraona. Ale później uciekł stamtąd. Musiał przez cierpienia śmierci niemalże przejść, przez 40 lat życia na pustyni, zupełnie innego od tego, co doświadczał wcześniej. I wtedy był gotowy, żeby wrócić po swoich braci i wyprowadzić ich na wolność. I on maluje obraz Jezusa jako tego, który jest doskonałym wypełnieniem proroctwa. Bo Bóg obiecał, że kiedyś zbudzę wam proroka, takiego jak Mojżesz, który przyniesie wam wolność. I mówi, Jezus jest tym Mojżeszem. On był synem i stał się człowiekiem. Zniósł pohańbienie, przez swoje cierpienie stał się doskonały po to, żeby po nas wrócić. Po to, żeby nas wyprowadzić. Nie z Egiptu, ale ze śmierci. Po to, żeby dać nam nadzieję zamiast strachu. Po to, żebyśmy my doświadczyli, co to znaczy być wolnym. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. I tutaj zaczyna już zaznaczać wątek, który będzie rozwijał w dalszej części listu. Wątek arcykapłana, który potrafi zrozumieć dokładnie wszystko, przez co przechodzimy, i tego, który złożył samego siebie w ofierze przebłagalnej za nasze grzechy. Ale na tym miejscu zakończymy już studiowanie tego listu na dzisiaj. Jest znowu taka wspaniała obietnica, że Jezus przez to wszystko, co doświadczył, chociaż był odwiecznym synem, większym niż aniołowie, uniżył się, stał się człowiekiem i poprzez swoje cierpienie doskonale rozumie każdego z nas. I wyprowadza nas, jest autorem naszej wiary, jest tym, za którym podążamy i on zawsze dobrze, każdego dnia doskonale rozumie, przez co przechodzimy. On wie, że jesteście zniechęceni, on wie, że jesteście czasami zrezygnowani, on wie, że jesteście zmęczeni, że nie wiecie, co będzie dalej i on może wam pomóc. I to jest skrót historii o zbawieniu. A teraz wróćmy do tego ostrzeżenia. Ostrzeżenia z początku drugiego rozdziału. No, czas nami trochę wstrząsnąć. Nie może być tak, że słuchamy tylko o tym, co dobre. Pamiętacie, to jest miejsce w tekście, kiedy on najmocniej zaznaczył różnicę między synem a aniołami. Że aniołowie dali nam prawo, ale to syn przyniósł nam Ewangelię i mówi, dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotykało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? I mówi wprost, nie ukrywa, słuchajcie, traktowaliśmy z taką powagą to, co mówili aniołowie. Ale tutaj przemówi ktoś znacznie większy niż aniołowie. Jeżeli ktoś przekroczył to, co dali aniołowie, prawo, to było karane śmiercią. Więc jak myślicie, co nas spotka, jeżeli my zlekceważymy to, co powiedział nam nasz sam Syn? Boży Mesjasz, druga osoba Trójca posłana do nas, aby nas wyprowadzić. Tak, mamy wielkie zbawienie, ale to, że ono jest wielkie, to znaczy, że tym większą powagą powinniśmy je traktować. To nie jest coś, co możemy sobie zlekceważyć. To nie jest coś, co możemy sobie schować na półkę. Bo jeżeli tak postąpimy, jeżeli ulegniemy zniechęceniu, jeżeli uniniemy inercji, jeżeli zaczniemy dryfować, to zboczymy z tej drogi. I mówię wam, nie ujdziemy wtedy cało. Tak naprawdę to stara się nas zachęcić. Mówi, pamiętajcie o zbawieniu, które zostało wam ogłoszone. O zbawieniu, które mówił nam sam Jezus, które najpierw było zwiastowane przez Pana, które było później potwierdzone przez tych, którzy go widzieli, którzy słyszeli jego słowa i które sam Bóg poręczył znakami i cudami i różnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Pamiętajcie, od czego się to zaczęło. Pamiętajcie, w co uwierzyliście. Pamiętajcie, jak wielka jest nagroda przed nami. abyście nie ulegli zniechęceniu. Początek listu do Hebrajczyków dzieje się dosłownie pod górą Synaj. Izraelici usłyszeli Boży głos. Przekazane prawo zostało im przez aniołów. My teraz jesteśmy gdzieś na podobnym miejscu, ale nie słyszymy aniołów, ale słyszymy samego Syna. My zostaliśmy wyprowadzeni z Egiptu, tak jak oni, przez tego, który stał się ich braćmi, aby ich uwolnić z niewoli. Jeżeli jeszcze nie wyszedłeś z Egiptu, jeżeli jeszcze nie poszedłeś za Chrystusem, jeżeli dalej żyjesz w Egipcie, w krainie grzechu, to też jest przesłanie, które mówi o tym, że to zbawienie jest dla ciebie. Ale wiecie co? Nie można było zamieszkać na górze Synaj. Oni tam zostali przez pewien czas, żeby usłyszeć Boże prawo, ale potem, żeby iść dalej. I to jest tak naprawdę sens tego przekazu. On mówi, nie pozwólcie sobie na ociężałość. Nie pozwólcie sobie na to, żeby osiąść tam, gdzie jest wam wygodnie. Bo ta droga, do której zostaliście powołani, to wielkie zbawienie, które stało się waszym udziałem, wymaga tego, żebyście cały czas szli naprzód. I to jest ten obraz, który chcę nas zostawić. Siedzicie w ławkach i tak powinno być na naszym nabożeństwie, więc wybaczcie mi, że to powiem, ale on mówi, koniec z siedzeniem. Chrześcijaństwo nie polega na siedzeniu. Jeżeli nie jesteście przygotowani do drogi, to czas coś z tym zmienić. Wiecie, naprawdę jemu właśnie o to chodzi. Żebyśmy zmienili swoje podejście do życia. Żebyśmy zmienili swoje podejście do tego, co to znaczy być człowiekiem wierzącym. Żebyśmy przyjęli do wiadomości, że to jest droga. Nie łatwa. Nie taka, w której będzie nam wygodnie, ale taka, na którą będziemy musieli pójść na bezdroża. Gdzie będzie gorąco, gdzie będzie piach, gdzie będziemy cierpieć, gdzie będziemy mieli ochotę narzekać. Gdzie inni będą narzekać, a my będziemy musieli ich słuchać. Dokładnie tak jak Izraelici. Na tym polega pójście za Chrystusem. Potrzeba nam wytrwałości i wiary, abyśmy mogli dojść do celu, do którego jesteśmy powołani. I wiecie co? Buty do chodzenia po bezdrożach nie pasują do niedzielnego stroju, prawda? Tym gorzej dla niedzielnego stroju. Chrześcijaństwo, które jest pełne wyrzeczeń, które jest pełne wytrwałości, które jest pełne determinacji w pożądaniu, podążaniu za Bogiem, nie pasuje do niedzielnego chrześcijaństwa. Tym gorzej dla niedzielnego chrześcijaństwa. On mówi nam, słuchajcie, skończcie z niedzielnym chrześcijaństwem. Czas wyruszyć w drogę. Mamy wielkie zbawienie. Ale żeby je otrzymać, żeby go doświadczyć w pełni, musimy pójść za nim do końca. Bo jeżeli je zlekceważymy, oj, będzie ciężko. I z takim słowem właśnie by teraz zostawić. Wiem, że nie jesteście przygotowani tak jak ja i nie przynieśliście butów na zmianę. Ale kiedy wrócicie do domów, kiedy może będziecie wracali myślami do tego kazania, mówię wam, czas w swoim życiu duchowym się przebrać. To nie jest czas dla niedzielnych chrześcijan. To nie jest czas dla wygodnego chrześcijaństwa. Musimy iść za nim przez całą drogę, którą on będzie nas prowadził. Więc powiem wam, przebierzcie się, kiedy możecie, i w drogę.